Chciałbym się pomodlić przed modlitwą. Tak Boże, dziękuję Tobie za to, że jesteś Ojcem naszym. Dziękuję Tobie za to, że Ty to uczyniłeś przez Jezusa Chrystusa, że możemy nazywać Ciebie Ojcem i że możemy przychodzić do Ciebie po wszelką mądrość, z wszelką potrzebą. Dziękuję Tobie za to, że zostawiłeś swoje słowo i proszę Ciebie o to, żebyś też dopomógł mi tutaj mówić rzeczy, które są prawdą o Tobie. Proszę Ciebie o to, żebyś też stawiał straż przed ustami moimi, bo nie chciałbym mówić rzeczy, za które Ty mnie będziesz ganił. Proszę Ciebie też o Twoją mądrość na każdy dzień dla nas wszystkich, żebyśmy mogli być dziećmi, którzy żyją w Twojej prawdzie, którzy żyją w Twojej miłości. O to Cię proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. A więc chciałbym dzisiaj podzielić się takim tematem. Gdy suwerenność Boża nie zdejmuje odpowiedzialności za złe czyny człowieka. Suwerenność Boża nie zdejmuje odpowiedzialności z człowieka za jego postępowanie. Gdy widzisz zło, które dotyka dziecko Boże, które dotyka Boży lud, które dotyka synów Bożych, kiedy widzisz jakiś ból i cierpienie, kiedy to ma miejsce w życiu Bożych dzieci, nie trać nadziei. Bóg działa. Bóg ma swój plan. Czasami możemy myśleć, że coś, co dzieje się trudnego w naszym życiu albo w życiu ludzi, którzy nas otaczają, jest jakimś pominięciem z Bożej strony. Jest jakimś zaniedbaniem Boga. Że On tego nie widzi. I chciałbym przypomnieć nam takie trzy historie, które właśnie mówią w tym temacie, które mówią o tym, że człowiek, jak człowiek postępuje, coś działa, czyni zło względem synów Bożych, względem Bożych dzieci. I Bóg ma w tym udział. Nie dzieje się to bez Boga. Nie dzieje się to z pominięciem Boga. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 37 rozdziale, od 18 wiersza czytamy takie słowa. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 37. Będziemy czytać od wiersza 18 do wiersza 28. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, jest tu mowa o Józefie, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. A gdy to usłyszał Ruben, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go. Potem Ruben rzekł do nich: nie przelewajcie krwi, wrzućcie go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. A gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Potem zanieśli do posiłku, a gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawanę Ismaelitów przybywającą z Gileadu. Wielbłądy ich nosiły wonne korzenie, balsam i mirę, a szły niosąc to do Egiptu. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom, nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego, i usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midjańscy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę, sprzedali Józefa Ismaelitom za 20 srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. I mamy tutaj opisaną sytuację, w której widzimy, że zaczęły się dziać rzeczy trudne w życiu Józefa. I ta trudność wystąpiła ze strony braci. Trudność, która miała miejsce, wystąpiła ze strony braci. Jest napisane, że bracia chcieli początkowo zabić Józefa za to, co mówił, za to, co robił, za to, co to jego postępowanie, to nastawienie. I umyślili sobie plan zabicia. Potem jednak doszło do jakiejś refleksji i powiedzieli, że nie zabijemy, ale sprzedamy. I tak uczynili. To, co możemy zobaczyć w tej historii, to to, że tutaj pewnego rodzaju działanie braci, tak? Oni działali względem Józefa. Mieli złe plany, knuli zło przeciwko Józefowi i uczynili to. Jest napisane, zrobili. I chciałbym, żebyśmy przeskoczyli dalej do rozdziału 50 i zobaczyli pewne słowa, które podsumowują to, co jest tutaj, dają jakby szerszy kontekst, szerszy obraz z perspektywy już nieba, tego jak Bóg myśli, jak Bóg mówi, a nie z perspektywy tej ludzkiej. I Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 20 wiersz mówi nam coś takiego, czytamy coś takiego. Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachwiać tak wielki lud. Zachować, tak, przepraszam, jeżeli tam przekręciłem słowo. Obmyśliliście zło przeciwko mnie. I mamy tutaj napisany komentarz odnośnie zachowania braci, że było to zło. I nie mamy wątpliwości, tak, że było to zło, bo Słowo Boże mówi nam, że było to złem. Ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. I mamy tutaj sytuację, w której mówi, że człowiek planował zło. Człowiek czynił zło. A z drugiej strony mamy postawione plany Boże. Że Bóg coś planował, że Bóg coś zrobił, że się zadziało. I kiedy patrzymy się w ten 20 wiersz, to bardzo często nasze myśli kierują się w taką stronę, że mamy tendencję rozumieć to w taki sposób, że wy postanowiliście sprzedać mnie do Egiptu, ale Bóg ujrzał to zło, tak? Bóg ujrzał to zło, wtrącił się w to zło i zrobił z tego dobrą rzecz, tak? Takie spojrzenie, taką tendencję mamy w myśleniu. Natomiast te słowa, które tutaj są użyte w języku hebrajskim, mówią coś takiego, że wy zamierzaliście uczynić zło, ale Bóg zamierzał uczynić dobro. I to jest istotą całą, całym spojrzeniem na rzeczy, które się dzieją w tej historii, tak? Że to nie było, było jakieś ludzkie działanie, jakaś krzywda się pojawiła i wtedy Bóg wchodzi, interweniuje w to zło i piękna historia, kończy się wspaniale, tak? Nie, to co jest powiedziane tutaj w tym fragmencie, to to, że wy zamierzaliście uczynić zło, ale Bóg zamierzał uczynić dobro. Bóg miał plan. I to, że Józef znalazł się w takiej sytuacji, było właśnie czyim dziełem? Bożym dziełem. Było Bożym dziełem, że on się znalazł w tym doświadczeniu, że znalazł się w miejscu, w którym jak to, Boże, mogłeś przyprowadzić w takie miejsce, tak? A jednak tak się zadziało. Wy myśleliście przeciwko mnie zło. Bóg myślał dobro, aby właśnie urzeczywistnił się ten dzień, aby ocalił przy życiu wielu ludzi. I to jest wspaniałe, że wspaniały obraz Bożej suwerenności i wspaniały obraz pewnej odpowiedzialności człowieka za swoje czyny. Kiedy myślimy o suwerenności Bożej, o tej niezależności i o odpowiedzialności, bardzo często patrzymy się z perspektywy naszych ludzkiej logiki. I często Boże zasady są troszkę inne. Jest pewna rzecz, która jest nam objawiona w Słowie Bożym, tak? I którą możemy zrozumieć, ale są rzeczy dotyczące Boga, której nie możemy zrozumieć, będąc w ciałach. I czasami rzeczy są, które mogą wykraczać poza naszą logikę tutaj ziemską. Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi fragment. To jest w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział i czytamy od wiersza 23. A gdy ich wypuszczono, mowa jest tutaj o Piotrze i Janie, kiedy stali przed Radą Najwyższą, albo może od 19 wiersza przeczytam. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im, rozsądźcie, czy to sprawiedliwie w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga? My bowiem nie możemy mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im. A nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Człowiek bowiem, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat, a gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystkim, co do nich mówili naczelnicy, kapłani i starsi. A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko swemu świętemu synowi, Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. I tutaj mamy kolejny obraz tego, że jest Boży plan I Bożym planem było to, że Jezus Chrystus miał umrzeć za grzechy ludzi. A wiersz 27 nam mówi: rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś. Kto posłał Jezusa na krzyż? Piłat? Poganie? Lud Izraela, który zebrał się przeciwko? Tak? Kto posłał Jezusa Chrystusa na krzyż? Bóg. Tak. Więc możemy widzieć, że Boża suwerenność jest obok ludzkiej odpowiedzialności. Widzimy dzieła ludzi, którzy postępują źle i Bóg używa tego. Tu jest napisane, że Bóg do tego doprowadził. I możemy spojrzeć na naszego Pana Jezusa w taki sposób, że zobaczmy może tak, co mówi list do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty. Od czwartego wiersza czytamy: w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku upodobaniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Mamy tutaj napisane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. I Chrystus nie był rozwiązaniem chwili. Chrystus nie był rozwiązaniem problemu, którego Bóg nie mógł rozwiązać przez to, że dał człowiekowi sumienie, że później dał człowiekowi prawa mojżeszowe i lud miał według tych praw żyć i funkcjonować, ale to nie zadziałało, więc później pomyślał, że o Chrystusie, tak? Jest napisane, że to się zadziało, zanim świat został stworzony. To był plan Boży, że Jezus Chrystus umrze. W Kolosan, pierwszym rozdziale, 25. Kolosan, pierwszy rozdział, 25. Od 25 wiersza czytamy: tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Tajemnica Chrystus, która była zakryta od wieków. I to jest rzecz, którą możemy widzieć, że jest Bóg, który nie dał Jezusa Chrystusa jako rozwiązanie chwili, jako bezradność innych instrumentów, które zostały dane człowiekowi przez Boga, ale był to plan Boży, żeby zanim świat powstał, zanim ten grzech został, wszedł na ziemię, to Jezus Chrystus był w planie Jego. I w Rzymian 16 rozdziale, 25 wierszu, 25 do 27, czytamy takie słowa: a temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. I to jest cudownie opisany Boży plan, że ta tajemnica Jezus Chrystus była ukryta. Była ukryta przez długi czas, a zaplanowana, zanim została ukryta przed ludźmi. I to jest cudowne Boże działanie dla nas, że On działa, On działa, On jest cały czas. Jest jeszcze jedna taka historia z Izajasza, 10 rozdziału. Izajasz, 10 rozdział. I przeczytamy od wiersza pierwszego. I myślę, że i ten fragment w sumie opisuje już prawdę, o której wam wspomniałem, a która nie była widoczna w tych dwóch przykładach, natomiast było widać, że te dwa elementy są obok siebie. Natomiast ten fragment pokazuje, że jest mechanizm, że jest Boże działanie, które jest idzie obok odpowiedzialności człowieka. 10 rozdział Izajasza, czytamy. Biada tym, którzy wydają niesprawiedliwe ustawy i tym, którzy wypisują dekrety ucisku, aby odepchnąć ubogiego od sądu, pozbawić sprawiedliwości ubogich mego ludu. Przepraszam. Aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli ograbić sieroty. A co uczyniliście w dniu nawiedzenia i spustoszenia, który przyjdzie z daleka? Do kogo będziecie uciekać się o pomoc i gdzie zostawicie swoją chwałę? Beze mnie skulą się wśród więźniów, upadną wśród zabitych. Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta. I tutaj od tego momentu czytamy. Ach, Asyryjczyk rózga mego gniewu, w jego ręku jest kij mojego oburzenia. Wyślę go przeciwko obłudnemu narodowi, przeciw ludowi mojego gniewu przekażę mu, aby zabrał łup i zdobycz, aby zdeptał go jak błoto na ulicach, lecz on nie będzie tak mniemał, nie będzie tak myślał. I jego serce nie będzie tak myślało, ponieważ w swoim sercu umyślił wytracić, wytępić niemało narodów. I mamy tutaj pokazaną rzecz, gdzie Bóg używa pewnego narodu względem swojego ludu jako rózgę, jako napomnienie, jako coś, co ma przywrócić do porządku jego lud. I mamy objawione przez Izajasza słowa, które mówią, że ta rózga, ten Asyryjczyk, on nie będzie tak myślał, że wykonuje dzieło pańskie, że wykonuje dzieło Boże, ale będzie odpowiadał według złych myśli swojego serca. I tutaj mamy wielką tą rozdzielność, tak? I od 8 wiersza czytamy dalej. Mówi bowiem, to są myśli, które ten Asyryjczyk ma, ta rózga, która jest w ręku Boga. Mówi bowiem, czyż moi książęta nie są królami? Czy Kalno nie jest jak Karmisz, czy Hamat nie jest jak Arpad, czy Samaria nie jest jak Damaszek? Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, chociaż ich bożki przewyższały te w Jerozolimie i Samarii, czyż nie uczynię z Jerozolimą i z jej bożkami tak, jak uczyniłem z Samarią i jej bożkami? tutaj widzimy pewien zamysł serca, co knuł, co myślał, co chciał uczynić Asyryjczyk względem narodu Bożego. I w 12 wierszu czytamy: i stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła nad górą Syjonu i nad Jerozolimą, kiedy doprowadzi do napomnienia, doprowadzi do wyprostowania tego, co w Izraelu jest skrzywione, nad górą Syjonu, nad Jerozolimą, ukaże owoc wyniosłego serca króla Asyrii i pychę jego zuchwałych oczu. Czyli mamy tutaj rzecz pokazaną, że Bóg jest po prostu Bogiem, a my jako ludzie nie jesteśmy w stanie być podobni do Boga. On może tak w swojej suwerenności uczynić i być czystym, zachowanym od złego. Ale to jest Bóg. On jest suwerenny, może kogoś wziąć, tak jak tutaj był ten naród, może ukarać za nieposłuszeństwo i osądzić niesprawiedliwość tego, który osądził jego lud, ukarał. I stanie się, że gdy Pan dokona całego swego dzieła nad górą Syjonu i nad Jerozolimą, ukaże owoc wyniosłego serca króla Asyrii i pychę jego zuchwałych oczu. Mówi bowiem, i tu są dalej te myśli serca Asyryjczyka, czyli tej rózgi w ręku Boga. Mówi bowiem: dokonałem tego moją mocą swojej ręki i własną mądrością, bo jestem mądry. Zniosłem granice narodów, zabrałem ich skarby i powaliłem mieszkańców jak mocarz. Moja ręka sięgła po bogactwo narodów, jak do gniazda, a jak się zbiera porzucone jajka. Tak ja zgarnąłem całą ziemię i nikt nawet skrzydłem nie poruszył. Nie otworzył dzioba, ani nie pisnął. Czyli widzimy tutaj całą tą myśl, którą miał Asyryjczyk, czyli ta rózga, gdzie po prostu to były jego myśli, jego plany serca, tak? Jego złości i nieprawości. I w 15 wierszu czytamy: czy chełpi się siekiera wobec tego, który nią rąbie? Czy wynosi się piła nad tego, który nią piłuje? Jak gdyby rózga wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił się, jakby nie było drewnem. No i mamy tutaj obraz tego narzędzia Bożego. I w 24 wierszu, przeczytajmy to, jest napisane: dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów: mój lud, mój ludu, który mieszkasz na Syjonie, nie bój się Asyryjczyka, nie bój się tej rózgi. Uderzy cię rózgą swą, laskę podniesie na ciebie jak na Egipt. Jeszcze chwila bowiem, a skończy się mój gniew i moja zapalczywość ku ich zniszczeniu. I Pan zastępów wzbudzi bicz na niego, jak podczas porażki Midianitów przy skale Oreba, i podniesie swą łaskę tak, jak podniósł nad morzem w Egipcie. Czyli mamy tutaj pokazane rzeczy, gdzie mówi: Ty, mój ludzie, nie bój się tego. Ręka została podniesiona, ale to będzie za chwilę koniec. Mówi: ja osądzę te myśli złe. To zło, które się działo w sercu Asyryjczyka. I chciałbym kilka rzeczy podsumować, to o czym, na co dzisiaj zwróciłem uwagę. To pierwszy wniosek taki, że te trzy historie, które były dzisiaj przeczytane, które czytaliśmy, pierwsze dwie czyli o Józefie, o sprzedaniu Józefa, wydaniu Jezusa Chrystusa, są przykładami, w których Bóg używa zła, realizując swój plan w życiu niewinnych synów Bożych. Mamy przykład Asyryjczyka i jest przykładem, w którym Bóg używa zła, realizując swój plan w życiu winnych synów Bożych. Bóg używa zła w naszym życiu. Potrafi to uczynić. I ważne z tych historii jest to, żebyśmy odnieśli, sprawdzili, tak, przez Słowo Boże, czy to, co doświadczamy w danym momencie, kiedy jest ból, cierpienie, jakieś zło się dzieje, jest spowodowane naszą winą przed Bogiem? Czy zło, którego doświadczamy, jest wynikiem mojego złego działania? Jeżeli tak, to trzeba pójść drogą pojednania z ludźmi i z Bogiem. Kolejna rzecz, którą możemy zobaczyć, to, że Bóg może użyć względem nieposłusznych swych dzieci rózgi, czyli ludzi, którzy wyrządzają na zło. I to przed chwilą było powiedziane. Rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to to, że Bóg pozostaje w tym czysty. Bóg pozostaje w tym święty, nieskażony złem. To jest Boża suwerenność. A z drugiej strony nie pozostawia jednak bez winy rózgi, której używa. Kiedy my jako ludzie dokonujemy zło, jesteśmy absolutnie odpowiedzialni za swoje czyny. Nie ma takiej możliwości, że możemy to przerzucić na Boga. Kolejny wniosek, który możemy z tych historii wyciągnąć, to, że Boże myśli to nie są ludzkie myśli. Może myślimy, że wszystkie prawa, które są na ziemi, są prawami całego wszechświata. Izajasz 55, 8 wiersz mówi tak: Moje myśli bowiem nie są myślami waszymi, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan. Kiedyś słuchałem, jak taki Polak, który miał się dostać który miał zacząć pracować w firmie Ilona Muska, w firmie SpaceX, która zajmowała się właśnie tym startem, tak, wypuszczaniem rakiet na orbitę. I to, co on powiedział, ten Polak, który miał tam pracować właśnie dla niego, to, że musiał nauczyć się nowych praw. Musiał nauczyć się rzeczy, które były dla niego jakby nieobecne w tej przestrzeni, w której się poruszał. I powiedział coś takiego, że naturalną rzeczą jest, gdy jest samochód jakiś na autostradzie i jedzie za nim drugi, to kiedy chcesz go dogonić, to co robicie? Co robisz? Przyspieszasz, dodajesz gazu i go dogonisz, albo możesz go wyprzedzić, tak? Mówi, ale nie jest tak w kosmosie. Dlatego, że gdy dodasz gazu, to wynosi cię na inną orbitę. I przestrzelasz to. I trzeba inne prawa stosować. Inaczej się poruszać. I my, kiedy myślimy, że wszystko da się logiką ludzką Boga pojąć, to jesteśmy w błędzie. Że wszystko jest tak jak tutaj na ziemi, że możemy każdą rzecz odnieść do Boga, który jest niepojęty. On nam dał. Rozum, On nam dał mądrość, żebyśmy mogli zgłębić to, jakąś wiedzę o Nim. Ale jak powiedział jeden człowiek, nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest o wiele potężniejszy, niż nam się wydaje. Gdy widzimy zło, które nas dotyka, które dotyka dzieci Boże, synów Bożych, nie traćmy nadziei. Bóg ma swój plan. Amen.